Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. José Mourinho to wdzięczny temat. W zasadzie można podzielić jego karierę szkoleniową na dwa okresy. Gdy jest na topie i wówczas świat się zachwyca tym, jak funkcjonuje prowadzona przez niego drużyna, a także ten drugi, gdy dzieje się w jego państwie gorzej, on sam wygląda gorzej, a gra wygląda znacznie gorzej. Nie ma jednak wątpliwości, że miejsce, w którym Mourinho z Tottenhamem są obecnie, jest zupełnie inne i lepsze od tego, w którym byli na przykład rok temu, gdy Portugalczyk przejmował drużynę, albo nawet później, gdy w grudniu i w styczniu wygrał z zespołem tylko 5 z 14 meczów. To wydaje się już przeszłością, a pozycja lidera Premier League wręcz narzuca sprawdzenie, co takiego Mourinho zrobił z Tottenhamem. Zacznijmy jednak od tego, co on sam uważa o swojej drużynie. Właśnie w tym kontekście podsumowywał swój rok w klubie przed wygranym meczem z Manchesterem City. Mówił na przykład, że to dopiero początek przygody. Do tego nienormalny ze względu na sposób trenowania, liczbę zajęć, rozwalony kalendarz rozgrywek, a nawet to, że stosunkowo krótko mógł on się nacieszyć pełnymi trybunami nowego White Hart Lane. Portugalczyk zaznaczał, że zamiast skupiać się na detalach, wolałby podkreślić ewolucję zespołu. Zmieniła się jego tożsamość, piłkarze mają więcej przekonania i pewności siebie. Nawet w odniesieniu do meczu właśnie City wspomniał, że poprzednie wygrane 2-0 starcie było dla jego Tottenhamu walką o przetrwanie. A kto widział ten niedzielny mecz, z pewnością mógł odnieść inne wrażenie. Nawet jeśli przypomnimy sobie kilka dobrych sytuacji piłkarzy Guardioli. A skoro sam menedżer mówi, że zmienił się profil zespołu i ma on więcej rozwiązań, to tym bardziej warto się zastanowić, gdzie są te najważniejsze, drużynowo oraz indywidualnie. Zaczynając od ogółu, możemy więc spojrzeć na jakość stwarzanych szans. O ile średnia strzałów wcale w przypadku Tottenhamu nie wzrosła, o tyle średnia wartość goli oczekiwanych na mecz pozwoliła drużynie awansować z 11 pozycji na trzecią. Nie jest jednak tak, że Tottenham przewodzi w ofensywnych statystykach. Co ciekawe, pod względem zagrań w strefę ataku, w pole karne przeciwnika, czy nawet tych kluczowych podań, nie jest on w czołowej piątce Premier League. Grają za to szybko, precyzyjnie i do przodu, co sprawia, że pod względem już liczby prostopadłych podań nie mają sobie równych. I to kolejny progres w porównaniu do poprzedniego sezonu. Dwukrotnie wzrosła również ich średnia akcji z gry tworzących sytuacje bramkowe. Bardziej więc należałoby zwrócić uwagę na to, że wykorzystując większe przekonanie piłkarzy w plan Mourinho, są oni skuteczniejsi w realizowaniu tych założeń. W skrócie, wiedzą gdzie i jak uderzyć w przeciwnika, a potem wykonują to na boisku. Mnie najbardziej zaskoczyło to, że Tottenham stał się jednym z najrzadziej driblujących zespołów w Premier League. Jednak gdy odniesie się to do ich meczów, a nawet akcji bramkowych, to wcale nie jest to takie zaskakujące. Oni po prostu są świetni w tym, jak szybko potrafią przenieść akcję podaniem pod bramkę przeciwnika. I to nie jest kopanie na oślep czy na walkę, ale do zawodników w pełnym sprincie atakujących wolne przestrzenie. Zresztą dla mnie pod tym względem nie ma obecnie lepszej drużyny w Premier League, choć tego ruchu na wolne pole czy w drugie tempo, nawet poza uwagą większości piłkarzy na boisku, po prostu nie da się wyrazić w liczbach. W futbolu jest wiele różnych sposobów atakowania, stwarzania sobie sytuacji, ale też to, co ogólnie można dostrzec po tym sezonie Ligi Angielskiej, to właśnie spowolnienie działań ofensywnych drużyn. Przykładowo średnia driblingów już tylko u 6 drużyn jest wyższa niż przynajmniej 10 na mecz. W poprzednim sezonie takich zespołów było aż 12. Z 8 na 13 wzrosła liczba ekip z przynajmniej 500 wykonanymi podaniami. Tempo spadło, ale też nie ma już takiego szaleństwa, bo menedżerowie i piłkarze włączyli tryb oszczędzania energii albo po prostu kumulowania jej i wykorzystywania w momentach, a nie na przestrzeni całych spotkań. Jednak każdy zespół Mourinho to też charakterystyka defensywna i mnie najbardziej zastanawiała odmiana w tym kontekście. Przecież patrząc w liczby, nie widać zespołu wykonującego więcej odbiorów, przechwytów czy pressingów. Jednak diabeł tkwi w szczegółach, jak na przykład w tym, że piłkarze Tottenhamu faktycznie częściej atakują swoich rywali w ich strefie obrony. Nie jest to rewolucja, ale zmiana na tyle zauważalna, która zresztą odegrała bardzo ważną rolę m.in. w wygranej z Manchesterem United na Old Trafford i pod względem średniej liczby pressingów w strefie ataku, tak jak Tottenham był w poprzednim sezonie na 4. miejscu od końca, tak teraz jest 5. drużyną w tabeli. Wszystko kosztem pressingu w strefie średniej, czyli widać ewidentnie dwa plany gry defensywnej. Albo doskonała organizacja pod własną bramką, albo doskok jeszcze na połowie przeciwnika. Zresztą te różne sposoby gry defensywnej polegają na aktywności, dążeniu do starcia, chęci odzyskania piłki. W końcu Tottenham to zespół najrzadziej przechwytujący podania w tym sezonie, a jednocześnie będący w piątce najczęściej próbujących odbiorów. Interesującą uwagą w tym względzie podzielił się w ubiegłym tygodniu Jonathan Wilson, dziennikarz m.in. Guardiana. W jednej z twitterowych dyskusji o Tottenhamie oraz ogólnie Premier League zwrócił on uwagę, że ze względu na specyficzne okoliczności, napięty terminarz, to nie tyle José Mourinho z jakąś kolejną rewolucją wbił się na szczyt, ale wpuścił go tam futbol. Rozwijając tę teorię, można wskazać, że pod względem pressingu nie tylko w Anglii widzimy lekkie cofnięcie się, czy też po prostu kompromis. Ważniejsza jest kontrola, a przecież wysoki pressing to zawsze element chaosu. To widać także po tym, że po niesamowitym wrześniu z miesiąca na miesiąc spada liczba strzelanych goli. Mecze już wcale nie są tak otwarte. W ostatnich 20 spotkaniach, w aż 13, przynajmniej jedna z drużyn Premier League nie była w stanie zdobyć bramki. Od 5. kolejki takich rezultatów była ponad połowa. W pierwszych 4 seriach spotkań mniej niż 50%. Wilson w tekście na stronach Guardiana o starciu Liverpoolu z Leicester City zauważył również, że coraz większą rolę w tym sezonie odgrywa już nie świeżość pomysłu, zmiany taktyki na każdy mecz czy w trakcie meczu, ale stare, dobre i sprawdzone metody, czyli solidność, organizacja oraz jakość jednostek. Tak też wyglądało spotkanie Tottenhamu z Manchesterem City, gdzie jedna z drużyn wykorzystywała przestrzeń i nieliczne mimo wszystko momenty przyspieszenia. Zresztą Mourinho, chwaląc organizację swojej drużyny w niskim pressingu, mówił, że oprócz tego taktycznego przygotowania ważne było poświęcenie zawodników, asekuracja i naprawianie pojawiających się błędów. Jednak raz jeszcze wróciłbym do gry przy piłce Tottenhamu, bo przecież nie jest tak, że Portugalczyk stworzył zespół grający wyłącznie z kontry. Nie, przecież najładniejsza akcja tego meczu to nieuznane trafienie Harry'ego Kane'a po niemal minutowym ataku od własnej bramki, 13 podaniach i zaangażowaniu każdego zawodnika z zespołu. Aż szkoda, że Anglik w tej sytuacji nie upilnował swojej pozycji. Nieprzypadkowo nawiązałem właśnie do niego, bo w kontekście doskonałej formy Harry'ego Kane'a i jego już najlepszej w karierze liczby asyst w Premier League przypomniała mi się scena z serialu nakręconego o poprzednim sezonie Tottenhamu. Mourinho już drugiego dnia po przejęciu drużyny spotkał się z napastnikiem i wprost powiedział mu, że widzi w nim lidera, że chciałby mieć z nim taką relację, jaką Kane miał z Mauricio Pochettino. Dodał, że zdaje sobie sprawę z faktu, że piłkarskie gwiazdy, piłkarskie Hollywood jest gdzie indziej, że ten profil klubu nie jest równy tego Realu, Barcelony, Bayernu, PSG, Liverpoolu czy Manchesteru City, ale Portugalczyk był też sobą, więc powiedział, że jego profil jest właśnie taki, gwiazdorski, co przy współpracy może pomóc rozwinąć również status Harry'ego Kane'a. Nie będę jednak odnosił się do PR-owej wartości jednego czy drugiego, tylko zauważę, że każdy mocny, rywalizujący o tytuły zespół Mourinho miał bardzo ważną cechę charakterystyczną. Punktem odniesienia był napastnik. Silny, umiejętnie radzący sobie w pojedynkach z rywalami, ale przede wszystkim pazerny, zdecydowany w polu karnym. Zresztą Jamie Carragher ostatnio mówił o Kane'ie, że ten jest najbardziej ulicznym z piłkarzy w Premier League pod względem sprytu w rywalizacji, mądrości w wykorzystywaniu momentów na zdobycie przewagi. Z kolei Mourinho mówił o tym, że Kane może pomóc w zmianie sposobu, w jaki patrzymy na napastników. Wskazywał, że zwykle ich jakość definiuje się liczbą strzelonych goli, skutecznością i umiejętnością w dochodzeniu do sytuacji. Po meczu z City w tym, w którym Kane nawet nie miał jednego strzału na bramkę, wskazywał, że to napastnik powinien zostać graczem spotkania. I faktycznie był też tym decydującym zawodnikiem. Przy pierwszym golu swoim ruchem pomógł Sonowi we wbiegnięciu za linię obrony. Przy drugim asystował po raz kolejny, odnajdując się między liniami. Można nawet powiedzieć, że drugie zdarzenie wynikało z pierwszego. Obrońcy City już nie chcieli ryzykować zostawienia przestrzeni za swoimi plecami, więc odpuścili krycie, a Anglik mógł piłkę przyjąć, odwrócić się i zagrać prostopadłe podanie. Mówię o napastniku nie tylko po to, by podkreślić, jak świetny ma sezon, jaką ważną jest postacią w Tottenhamie, ale też chciałbym zauważyć, że rozwój Kane'a pod względem asyst akurat u Mourinho nie jest niczym zaskakującym. Przecież wystarczy spojrzeć na poprzednie punkty odniesienia drużyn Portugalczyka, by zrozumieć, że taką rolę odgrywają u niego dziewiątki. Didier Drogba w sezonie 2005-2006 w Chelsea u Mourinho miał 16 goli i 15 asyst we wszystkich rozgrywkach. Karim Benzema w trzech sezonach w Realu prowadzonym przez José zaliczył aż 30 asyst w La Liga. Romelu Lukaku miał tylko jeden lepszy statystycznie sezon pod względem ostatnich podań niż ten pierwszy z Mourinho w Manchesterze United. Nawet Diego Milito, który obok Diego Costy pewnie był najbardziej klasyczną z dziewiątek, czekającą na swoją okazję, to u Mourinho miał 11 asyst w dwa sezony Interu w Serie A. W tym nie ma przypadku, a dla nas nie ma na razie większego znaczenia, czy to Mourinho jako trener zrobił krok w przód, czy futbol pod względem charakterystyki taktycznej raczej się w ostatnich miesiącach delikatnie cofnął, właśnie z korzyścią dla Portugalczyka. Fala wznosząca jest po prostu Tottenhamowi potrzebna. Potrzebna od czasu, gdy jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów sprzed dwóch sezonów zespół gra jakby stracił przekonanie we własną wartość, a akurat w odbudowywaniu tego elementu Mourinho z pewnością jest mistrzem. I póki ta chwila trwa, kibice londyńskiego klubu nie muszą myśleć o tym, o czym mówiłem na początku, co zwykle z Portugalczykiem dzieje się dalej. Zostawmy więc to na kolejny odcinek podcastu.